W liście do Galacjan apostoł Paweł pisze: Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, bowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie. Ta prawda widoczna jest także w życiu Dawida. Dawid popełnił wielki grzech i konsekwencje tego grzechu są widoczne w jego życiu osobistym i rodzinnym. Jego pierworodny syn zgwałcił swoją przyrodnią siostrę Tamar. Dawid wpadł w wielki gniew, ale nie ukarał Amnona, bo go kochał. Darzył Amnona szczególnymi względami jako pierworodnego syna. Natomiast inny syn Dawida, Absalom, jak czytamy w 22 wierszu 13 rozdziału 2 Księgi Samuela, znienawidził Amnona za to, że zgwałcił jego siostrę Tamar. W 13 rozdziale 2 Księgi Samuela czytamy: Absalom nie mówił do Amnona nic dobrego ani złego, bo znienawidził go za to, że zgwałcił jego siostrę Tamar. W 2 lata później, gdy Absalom urządził strzyżę owiec w Baal Hasor w bliskiej odległości od Efraima, zaprosił wszystkich synów królewskich. Absalom udał się również do króla i rzekł: Właśnie odbywa się u twojego sługi strzyża owiec. Niech raczy król przyjść do swojego sługi z całym orszakiem. Król rzekł Absalomowi: Nie, mój synu, raczej nie pójdziemy wszyscy, abyśmy ci nie sprawili kłopotu. Nalegał na niego Absalom, lecz Dawid nie chciał iść, ale go pobłogosławił. Absalom powiedział: Jeśli nie, to może by z nami poszedł mój brat Amnon. Król mu odpowiedział: Po cóż miałby iść z tobą? Absalom czekał 2 lata na stosowną chwilę, żeby zemścić się na Amnonie. W tym czasie nie przejawiał wrogich zamiarów wobec Amnona i uśpił tym czujność Dawida. Nalegał Absalom na Dawida, więc posłał z nim Amnona i wszystkich synów królewskich. Absalom przygotował ucztę na wzór uczty królewskiej. Dał zaś Absalom swoim sługom takie polecenie: Uważajcie, gdy Amnon rozweseli serce winem, a ja powiem wam: uderzcie na Amnona, wtedy zabijecie go. Nie bójcie się, gdyż ja wam to rozkazuję. Bądźcie mężni i sprawcie się dzielnie. Słudzy Absaloma uczynili z Amnonem tak, jak im kazał Absalom. Wtedy wszyscy królewscy synowie poderwali się z miejsc i dosiadłszy swych mułów, uciekli. Gdy byli jeszcze w drodze, dotarła do Dawida pogłoska: Absalom zamordował wszystkich synów królewskich. Nie został z nich ani jeden. Powstał król, rozdarł szaty i rzucił się na ziemię. Wszyscy też jego słudzy, którzy stali przy nim, rozdali swe szaty. Do Dawida dotarła najpierw wstrząsająca wieść, że zginęli wszyscy jego synowie. Król wpadł w rozpacz i rozdarł swoje szaty. Wiadomość sprostował jednak Jonadab. Czytamy dalej: Jonadab, syn Szimei, brata Dawida, powiedział: Niech pan mój nie mówi, że wszyscy młodzi synowie królewscy zostali zabici. Raczej zginął sam Amnon. Do niego bowiem Absalom czuł nienawiść od czasu zgwałcenia przez niego jego siostry Tamar. Niech więc nie bierze sobie pan mój król tej pogłoski do serca, że zginęli wszyscy synowie królewscy. Zginął sam Amnon. Absalom zaś uciekł. Absalom jako morderca musiał uciekać. W końcowych wierszach 13 rozdziału 2 Księgi Samuela czytamy: Rzekł więc Jonadab do króla: Właśnie nadchodzą synowie królewscy. Tak się stało, jak sługa twój mówił. Zaledwie przestał mówić, nadeszli synowie królewscy. I podniósłszy głos, płakali. Również król i cały jego orszak głośno płakali. Absalom zaś uciekł, udając się do Talmaja, syna Amichuda, króla Geszur, i przebywał tam przez 3 lata. A król opłakiwał swego syna przez cały ten czas. Z czasem przestał król Dawid nastawać na Absaloma. Pocieszył się już bowiem po śmierci Amnona. Matka Absaloma była córką króla Geszur i to był z pewnością powód, dla którego Absalom uciekł właśnie tam. Mówiliśmy już o tym, że Dawid postąpił niewłaściwie, biorąc sobie za żonę pogankę z Geszur. To właśnie ona urodziła Dawidowi dwoje dzieci, Absaloma i Tamar. Absalom uciekł więc do Geszur i przez 3 lata przebywał w domu swego dziadka Talmaja. Dawid przez cały ten czas opłakiwał swojego pierworodnego syna Amnona. Jednak z czasem ból po jego stracie złagodniał i Dawid zaczął tęsknić za Absalomem. Joab, dowódca wojsk izraelskich, zauważył, że Dawid pogodził się już ze stratą pierworodnego syna Amnona. Znał Dawida na tyle dobrze, że spostrzegł także, że król zaczyna tęsknić za Absalomem. W początkowych wierszach 14 rozdziału 2 księgi Samuela czytamy: Joab, syn Seruji, zauważył, że serce króla zwróciło się do Absaloma. Posłał więc do Tekoa i sprowadził stamtąd pewną mądrą kobietę i rzekł jej: proszę cię, udaj, że jesteś w żałobie, ubierz szaty żałobne i nie namaszczaj się oliwą, a okazuj, że jesteś kobietą, która od dłuższego czasu opłakuje zmarłego. Udasz się do króla i powiesz mu te słowa. I pouczył ją Joab, co ma mówić. Joab wychowywał się w Tekoa i zapewne dobrze znał kobietę, którą poprosił o odegranie roli nieszczęśliwej wdowy i matki. Kobieta z Tekoa poszła więc do króla, upadła na ziemię, oddała pokłon i zawołała: królu, pomocy! Król zapytał ją: co ci jest? Odpowiedziała: ach, jestem wdową. Mąż mój umarł, a twoja służebnica miała 2 synów. Pokłócili się oni nawzajem na polu, a że nie było nikogo, kto by ich rozdzielił, jeden z nich uderzył swojego brata tak, że ten umarł. I oto cała rodzina wystąpiła do służebnicy twojej z żądaniem: oddaj bratobójcę, zabijemy go za życie jego brata, którego zamordował, i zgładzimy dziedzica. Tak usiłują zagasić węgiel, który mi pozostał, żeby nie zostawić po mężu moim imienia ani potomstwa na powierzchni ziemi. Król odpowiedział kobiecie: idź do domu, sam wydam polecenie w tej sprawie. Kobieta z Tekoa, opowiadając swoją zmyśloną historię, zagrała na uczuciach króla. Dawid dał się oszukać. Obiecał, że zajmie się jej sprawą. Czytamy dalej. Rzekł król: gdyby ktoś mówił co przeciwko tobie, przyprowadź go do mnie, odtąd już nie będzie ci szkodził. Odpowiedziała: wspomnij, proszę królu, na Pana, twojego Boga, by mściciel krwi nie powiększył nieszczęścia i nie został syn mój zgładzony. Odrzekł Dawid: na życie Pana, nie spadnie z głowy twojego syna ani jeden włos na ziemię. Dawid zapewnił ową kobietę, że jej synowi włos z głowy nie spadnie. I wtedy kobieta owa zadała Dawidowi pytanie odnośnie jego syna, Absaloma. Czytamy: rzekła kobieta: czy mogłaby twoja służebnica rzec jedno słowo do pana mojego króla? Odpowiedział: mów. Rzekła kobieta: czemuż masz taki zamiar względem ludu Bożego? Wypowiadając wyrok, sam król okazał się winny, skoro król nie zezwala na powrót swego wygnańca. Wszyscy bowiem umrzemy z pewnością i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której już zebrać niepodobna. Bóg jednak nie zabiera życia w ten sposób. Obmyśl więc, królu, sposoby, aby wygnaniec twój dłużej nie pozostawał na wygnaniu. A jeśli teraz przybyłam, by mówić o tym panu memu królowi, to dlatego, że nastraszyli mnie ludzie. Twoja służebnica powiedziała sobie: przemówię do króla, może król uczyni, co mu powie jego służebnica. Chyba król wysłucha i wybawi swoją niewolnicę z mocy tego człowieka, który chce mnie i mojego syna pozbawić Bożego dziedzictwa. Tak sobie mówiła twoja służebnica: słowo mojego pana, króla, będzie może dla mnie uspokojeniem. Wszak pan mój, król, jest jak anioł Boży, który wysłucha tego, co dobre i tego, co złe. Pan, Bóg twój, niech będzie z tobą. Kobieta z Tekoa spowodowała ostatecznie, że Dawid musiał porównać swoje własne postępowanie z postępowaniem rzekomych mścicieli krwi. To, w jaki sposób Dawid postępuje względem Absaloma, nie różni się w rzeczywistości od postępowania mścicieli krwi, którzy domagają się sprawiedliwości z powodu śmierci jednego z synów. Wymierzając sprawiedliwość, ludzie ci zrujnowaliby życie owej kobiety. Podobnie kara wymierzona Absalomowi złamałaby serce króla. Dawid domyślił się, że za całą tą sprawą kryje się Joab. Mimo to, uznając słuszność przedstawionych mu argumentów, zdecydował się przywrócić, choć nie w pełni, syna Absaloma do łask. Czytamy od 18 wiersza 14 rozdziału 2 księgi Samuela. W odpowiedzi król rzekł do kobiety: nie ukrywaj, proszę, przede mną tego, o co chcę cię zapytać. Odpowiedziała kobieta: bądź łaskaw mówić, panie mój, królu. I rzekł król: czy nie ma w tym wszystkim ręki Joaba? Odpowiedziała kobieta, mówiąc: na twoje życie, panie mój królu, niemożliwe to, by zboczyć w prawo czy w lewo od tego wszystkiego, co mówi pan mój król. To prawda, że sługa twój Joab mi to polecił. On też włożył w usta służebnicy twojej wszystkie te słowa, ażeby sprawie nadać inny wygląd, sługa twój Joab w ten sposób postąpił. Pan mój jest jednak bardzo mądry, jak anioł Boży wie wszystko, co się dzieje na ziemi. Zwrócił się wtedy król do Joaba: dobrze więc, uczynię tę rzecz, idź i przyprowadź młodego Absaloma. Joab padł twarzą na ziemię i oddał pokłon, błogosławiąc króla. Joab zawołał: dziś poznaję, sługa twój, że darzysz mnie życzliwością. O panie mój królu, król bowiem wykonał to, co jego sługa powiedział. Joab powstał i udał się do Geszur i sprowadził Absaloma do Jerozolimy. Król jednak oświadczył: niech wróci Absalom do swojego domu, ale twarzy mojej nie będzie widział. Absalom wrócił do swojego domu, ale twarzy króla nie oglądał. Dawid pozwolił więc wrócić Absalomowi do Jerozolimy, ale nie chciał się z nim widzieć. Przywrócenie Absaloma do łask było więc połowiczne, niepełne. To spowodowało, że Absalom później wzniecił bunt przeciwko Dawidowi. Opowiada o tym 15 rozdział 2 księgi Samuela. Jednak wcześniej, w końcowym fragmencie 14 rozdziału, znajdujemy relację z życia Absaloma i Dawida przebywających w Jerozolimie w jednym domu, domu królewskim, ale żyjących obok siebie. Czytamy od wiersza 28. Absalom przebywał przez 2 lata w Jerozolimie, lecz króla osobiście nie oglądał. Absalom posłał do Joaba, ażeby go wysłać do króla. On jednak nie chciał przyjść do niego i posłał po niego po raz drugi, ale nie chciał przyjść. Rzekł wtedy do swoich poddanych: spójrzcie na to pole, które ma Joab obok mojego. Rośnie na nim jęczmień. Idźcie, spalcie go ogniem. I słudzy Absaloma spalili pole ogniem. Powstał Joab i przyszedłszy do domu Absaloma zapytał: czemu twoi słudzy spalili ogniem pole, które do mnie należy? Odpowiedział Absalom Joabowi: posyłałem przecież do ciebie wezwanie, przyjdź tutaj. Poślę cię do króla z poselstwem. Po co przybyłem z Geszur? Lepiej by było, gdybym tam pozostał. Chcę zobaczyć twarz króla. Jeśli jestem winny, niech mnie zabije. Joab udał się więc do króla i przekazał mu wiadomość. On zaś przywołał Absaloma. Ten przybył do króla i oddał pokłon królowi aż do ziemi, a Dawid ucałował Absaloma. W końcu doszło do spotkania Absaloma z Dawidem i król ucałował Absaloma na znak przebaczenia, na znak przywrócenia mu wszelkich praw królewskiego syna. Nastąpiło to jednak po 3 latach wygnania i 2 długich latach wyczekiwania w Jerozolimie. W sercu Absaloma pozostał więc żal, jakby niezagojona rana. To, że ojciec nie przebaczył mu od razu, że nie chciał się z nim widzieć przez 5 lat, pozostawiło w duszy Absaloma bolesny ślad. Dawid przebaczył Absalomowi jego grzech, grzech morderstwa, z oporami, jak gdyby połowicznie. Bóg przebaczył Dawidowi jego grzech, grzech cudzołóstwa i zabójstwa, całkowicie, nie częściowo. Bóg nie powiedział Dawidowi: dobrze, przebaczam ci, ale nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza. Nie będziemy już w tak bliskiej, osobistej więzi, jak kiedyś. Drogi przyjacielu, gdy Bóg przebacza, przebacza całkowicie. W liście do Efezjan czytamy: bądźcie dla siebie serdeczni i życzliwi. Przebaczajcie sobie wzajemnie, jak Bóg przebaczył wam w Chrystusie. Czy Bóg nam przebaczył? Tak. A jak my powinniśmy przebaczać innym? Tak samo, jak Bóg przebaczył nam. Jezus nauczył nas prosić w modlitwie: Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. A potem Jezus dodał jeszcze: bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Drogi słuchaczu, nasz Bóg jest Bogiem przebaczającym, Bogiem miłosiernym. My, jako ludzie należący do Bożej rodziny, powinniśmy mieć także serce gotowe do przebaczania. W liście do Galacjan czytamy: bracia, jeśli ktoś zostałby przyłapany na jakimś wykroczeniu, wtedy wy, którzy żyjecie duchem, z całą łagodnością kierujcie go na dobrą drogę. Zwróćmy uwagę na słowa: z całą łagodnością. Z całą łagodnością kierujcie takiego człowieka na dobrą drogę. Wydaje się, że te słowa Biblii w ogóle do nas nie docierają. Kiedy ktoś popełni coś złego, my raczej jesteśmy skłonni mówić o tym wszystkim, rozpowiadać o tym, piętnować takiego człowieka, niszczyć go, wytykać mu jego przewinienia przy każdej okazji. Jesteśmy bardzo nieskorzy do przebaczania, bardzo krytyczni i często bezwzględni. Oczywiście jest miejsce na słowa napomnienia, na powiedzenie sobie prawdy, ale gdy ktoś prosi o przebaczenie, przebaczenie powinno nastąpić natychmiast, w sposób pełen życzliwości i miłości, a potem powinniśmy, jak wzywa apostoł, z całą łagodnością kierować takiego człowieka na dobrą drogę. Dawid popełnił błąd, nie przebaczając Absalomowi całkowicie, nie przebaczając szczerze, z głębi serca, w taki sposób, jak Bóg przebaczył jemu. Dawid żałował tego z pewnością do końca swojego życia, bowiem brak całkowitego przebaczenia ze strony Dawida popchnął potem Absaloma do wzniecenia buntu przeciwko ojcu. Najpierw Absalom postanowił pozyskać lud izraelski dla siebie, pozyskać sympatię ludu, zdobyć poparcie ludzi. Absalom był bardzo miłym i bardzo przystojnym mężczyzną. 14 rozdział 2 księgi Samuela tak go opisuje: w całym Izraelu nie było człowieka tak pięknego jak Absalom. O nim wygłaszano pochwały: od stóp do głowy nie ma na nim skazy. Kiedy strzygł swoją głowę, a strzygł ją zwykle co roku, bo było mu zbyt ciężko i musiał się strzyc, włosy jego głowy ważyły 200 syklów według królewskiej wagi. Absalomowi urodziło się 3 synów i 1 córka. Nazywała się Tamar. Była to kobieta o pięknym wyglądzie. Absalom postanowił wykorzystać swoje zewnętrzne atuty i dołączyć do nich życzliwość i uprzejmość, okazując zainteresowanie problemami ludzi. W początkowych wierszach następnego, 15 rozdziału 2 księgi Samuela czytamy: Absalom zwykł rano zasiadać obok drogi wiodącej do bramy. Każdego, kto z jakąś sprawą udawał się do króla, by ją rozsądził, wołał Absalom do siebie. Mówił: patrz, sprawa twoja jest jasna i słuszna, ale u króla nie znajdziesz nikogo, kto by cię wysłuchał. Potem mówił Absalom: o, któż mnie ustanowi sędzią nad krajem? przychodziliby do mnie wszyscy, którzy mają sprawy sporne i sądowe, a ja wydawałbym sprawiedliwe wyroki. A gdy ktoś się zbliżał, aby mu oddać pokłon, podawał mu rękę, ściskał i całował. Absalom postępował w ten sposób wobec każdego Izraelity, który przychodził po sprawiedliwość do króla. Tak zjednywał sobie serca ludzi. Postępowanie Absaloma moglibyśmy nazwać prekursorskim w stosunku do dzisiejszych metod działania wielu polityków. Ludzie ubiegający się o stanowiska często nie mają ani odpowiednich kwalifikacji, ani programu działania. Są jednak dobrzy w potrząsaniu dłoni, wymienianiu serdecznych uścisków i poklepywaniu po plecach. W ten sposób zdobywają poparcie mas i dochodzą do najwyższych nawet stanowisk. Właśnie takim poklepywaczem po plecach, prawiącym komplementy i pochlebstwa, był Absalom. Przekonamy się wkrótce, jakie następstwa będzie miało takie jego postępowanie. Strzeżmy się przed tego rodzaju fałszywymi pochlebcami. Strzeżmy się też przed tym, żebyśmy sami w ten sposób nie postępowali.